Rozmowa dnia.
Premier Ewa Kopacz jest gościem Radia Łódź. Dzień dobry, pani premier.
Dzień dobry. Wszystkich mieszkańców ziemi łódzkiej witam.
Pani premier, zacznijmy od razu od ważnych rzeczy. 14 lipca jest wyjazdowe posiedzenie rządu w Łodzi. Z czym pani przyjedzie? Jakie propozycje pani dla regionu przywiezie?
No, na pewno chciałabym, żeby to była niespodzianka, tak? Ale państwo mnie dopytujecie systematycznie o to. Więc na pewno będzie mnóstwo rzeczy związanych z samym rozwojem i z programem regionalnym dla ziemi łódzkiej. Ale mogę powiedzieć, że w tym programie i nie tylko w tym programie będzie kilka niespodzianek, które chciałabym ogłosić, będąc tu razem z moimi ministrami.
Muszę przyznać, że nasze oczekiwania są dość rozbudzone. Program dla Śląska, który pani niedawno przedstawiła, Śląsk 2.0, to tak 4,5-5 miliardów. Czy na coś podobnego może region też liczyć?
No, gdybym była świętym Mikołajem i jeździła po Polsce i rozdawała te miliardy, to pewnie szybko bym musiała tą swoją wędrówkę zakończyć. Ale oczywiście pomagamy w tych obszarach, które są najbardziej newralgiczne. Państwo wiecie, że problem ze Śląskiem to przede wszystkim problem z naszym tanim polskim węglem, który niekoniecznie ma wysoką jakość, więc musieliśmy zareagować, chroniąc miejsca pracy. Moim priorytetem podczas tych 9 miesięcy mojego rządu było przede wszystkim dbałość o ludzi, o ich miejsca pracy. Pracując po kilkanaście godzin, czy pracując dla Polski, jednocześnie generowałam pracę dla Polaków.
Ale łodzianie od razu ten program biorą do ręki i mówią: pani premier, tu jest tyle inwestycji drogowych, co pani nam przywiezie, czy S14 będzie?
Pytano mnie o to na konferencji oczywiście i skoro już odpowiedziałam publicznie na konferencji, więc potwierdzę tylko, tym bardziej, że pamiętajcie państwo, że ja już dwukrotnie o tym mówiłam. Potem, kiedy mieliśmy kilka bardzo poważnych spotkań z panią minister infrastruktury,
tak, my to wszystko wiemy, tylko czekamy na pani decyzję, na to przesunięcie.
Ja bym chciała to ogłosić właśnie będąc tu 14 u państwa.
Pomówmy teraz o wyżynie lotniczej, to bardzo ważny problem dla Łodzi. Czy decyzja o zakończeniu przetargu, o wyborze śmigłowców będzie przed wyborami?
Będzie niewątpliwie przed wyborami i wiem, że te całe procedury jeszcze trwają. Państwo wiecie, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie rozstrzygnięcia tego przetargu, ale przede wszystkim warunków offsetowych. My chcemy, aby tuż za zakupem określonych śmigłowców poszły miejsca pracy dla Polaków i zajęcia tych zakładów, które są do tego przystosowane. To są między innymi Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 w Łodzi. Wszystkie te instytucje, te zakłady, które w tej chwili związane są z całą sferą zbrojeniową, one pracują bardzo mocno w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jak państwo wiecie, my żeśmy skonsolidowali ten przemysł obronny, zbrojeniowy po to, aby móc mieć silniejszą kartę przetargową z partnerami z zagranicy. Ja chcę, aby właśnie tu, właśnie w tych wojskowych zakładach lotniczych numer 1 ma powstać główne centrum serwisowo-modernizacyjno-remontowe i wiemy, że takie następne miejsca, w których podobne centrum powstanie, to jest Dęblin i Radom, ale pamiętajcie, że Dolina Lotnicza to nie jest tylko i Wyżyna Lotnicza, to nie jest tylko i wyłącznie ten zakład, o którym mówiłam, ale to jest także sprawa szkoleń, które chciałabym takiej bazy szkoleniowej, która miałaby mieć miejsce właśnie tu u was. I tu byśmy szkolili wojskowych pilotów.
Sprawa wyboru tych śmigłowców to jest bardzo ważna sprawa w kampanii wyborczej. Pani pewnie wielokrotnie słyszała, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, że jeżeli dojdzie do władzy, to postara się te decyzje zmienić, albo przynajmniej deklarują, że przyjrzą się temu przetargowi i mówią, że te oferty innych były korzystniejsze dla Łodzi. Co jest dla Łodzi najkorzystniejsze? Ja wiem, że pani się musi innymi kryteriami kierować.
O ile mnie pamięć nie myli, to Prawo i Sprawiedliwość mówiło o Mielcu, a to jest Podkarpacie i to nie jest ziemia łódzka, ani też radomska. Ja dzisiaj mogę powiedzieć tylko jedno. Ten przetarg został przeprowadzony ze wszystkimi możliwymi procedurami, które obowiązują. Ze szczególną ostrożnością, z taką wrażliwością też, bo wiedzieliśmy, że będą komentarze związane z tym przetargiem. Mam pełne zaufanie do ministra obrony narodowej, pana premiera Siemoniaka, który osobiście nadzorował ten przetarg. Proszę Państwa, wtedy, kiedy się mówi o miejscach pracy dla Polaków, to dla mnie jest oczywiste, że jeśli istnieją zakłady lotnicze numer 1 tu u Was w Łodzi, to ja muszę postawić na zakłady, które do tego są i infrastrukturą, i fachowością ludzi przygotowane do tego, aby wykonywać określone prace. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Jeśli dzisiaj mówimy o szkole Orląt, to mówimy o Dęblinie i mówimy o Radomiu. Przede wszystkim Dęblin kojarzy się z miejscem, w którym szkoli się pilotów wojskowych.
Czyli będzie to, że dzisiaj przed wyborami,
będzie decyzja przed wyborami, my nie boimy się tej decyzji. A to, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj mówi, my wszystko będziemy zmieniać, ja bym chciała, żeby zmiany szły na dobre, a nie zmieniamy tylko dla zasady. Znaczy, przez to, że PiS bardzo chce się różnić od Platformy Obywatelskiej, która aktualnie rządzi od 8 lat, chce zmieniać wszystko. Ja się boję tylko jednej rzeczy, że te zmiany nie będą służyć ani Polakom, ani Polsce.
Przejdźmy do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, który jest w bardzo trudnej sytuacji, blisko 300 milionów długu. Był niedawno w Łodzi pan minister Zembala. Czy widziała pani premier, jak potraktował posła Jońskiego? Czy podobało się pani to zachowanie? Poseł Joński próbował wręczyć petycję.
No tak, ale ja myślę, że poseł Joński ma tyle czasu w parlamencie, że może z petycjami wędrować każdego dnia do ministra zdrowia i nie tylko ministra zdrowia, do ministra finansów, do premiera polskiego rządu. I szkoda, że w tak newralgicznej sprawie...
Wędrował wielokrotnie.
U mnie nie był.
Był wielokrotnie w Ministerstwie Zdrowia.
U mnie nie był. Natomiast pan poseł Joński, jeśli rzeczywiście był, to wie, że od 2 lat jest wdrożony w tej chwili program naprawczy. Jak Państwo wiecie, problem Centrum Matki Polki to nie jest sprawa tego roku ani ubiegłego roku. Mało tego, to nie jest sprawa nawet ostatnich 8 lat. Od roku 2002 zaczęły się kłopoty. Dzisiaj ten program, który jest wdrożony od 2 lat, on będzie przynosił bardzo określone, wymierne efekty. Osobiście minister Zembala będzie nadzorował ten program. Myślę, że też będzie reagował bardzo elastycznie, gdyby się okazało, że któryś z elementów tego programu nie przynosi odpowiedniego efektu. Wiem, że ostatni rok i ostatni efekt tego programu daje światełko w tunelu. Ja wiem, że pan minister Zembala, mimo że jest bardzo krótko ministrem zdrowia, bardzo wziął sobie do serca problemy waszej placówki medycznej i wiem, że będzie z całą starannością próbował pomóc.
Czy tylko będzie to polegało na tym, że Instytut ma program i ma sobie sam poradzić, czy jednak przewidywana jest jakaś pomoc z zewnątrz?
To wszystko będzie zależało. Oczywiście nie chcielibyśmy dawać takiego złego przykładu, że jeśli placówka nie radzi sobie, jest placówką, która generuje straty, jest placówką, która jednak mimo wszystko powiększa swoje zobowiązania i te wymagalne i niewymagalne i nie panuje nad tym, no nie może też być nagradzana. Pamiętajmy o tym. Dzisiaj chodzi o bezpieczeństwo pacjentów. Zadłużona placówka nie jest bezpieczna dla pacjentów. Zawsze czegoś brakuje. Jeśli my czytamy o dziesiątkach milionów złotych jako zobowiązania wymagalnych, to znaczy, że dostawcy tego, co na co dzień przywożą do szpitala, a więc leków, sprzętu jednorazowego, żądają natychmiastowej zapłaty. Tego zabraknie, pacjent nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Więc niewątpliwie w tych obszarach, w którym będzie to dotykało bezpieczeństwa pacjentów, musimy pomóc. I myślę, że to jest deklaracja również pana ministra, który będzie próbował uelastycznić ten program naprawczy na tyle, żeby dać nowym władzom oddech. Ten oddech ma polegać na tym, żeby wierzyciele nie siedzieli zarządzającym w tej chwili już na karku i nie mówili: chłopie, bo jeśli nie zapłacisz, to my następnego dnia nie dowieziemy tu wam leków. Więc myślę, że wrażliwość ministra Zembali na pewno spowoduje, że będzie łatwiej ten program naprawczy, który notabene trzeba wprowadzić. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy dokładnie, że ten program musi być realizowany.
Ja odkąd pamiętam, to były programy naprawcze. Pani premier, czy troszeczkę nie czuje się pani współodpowiedzialna za tę sytuację
Instytutu?
A to
ja zarządzałam tym instytutem?
No jako minister zdrowia.
No więc ja nie zarządzałam. Instytuty, tak jak i szpitale kliniczne podlegają oczywiście uniwersytetowi. Natomiast jak
no
pani wie,
że marszałkowie są odpowiedzialni za swoje szpitale, prezydenci za swoje, a minister zdrowia też za swoje.
Tak, to prawda, ale gdyby to każdemu ministrowi przypisano zarządzanie każdym z tych instytutów, no to wtedy można by było rozliczać ministra zdrowia za działalność takiego czy innego instytutu. Osoby, które stoją na czele instytutu, które odpowiadają nie tylko przed pacjentami, ale odpowiadają również przed ministrem zdrowia za swoje dokonania. No, dorośli ludzie biorą się za tak trudną robotę. I jestem przekonana, że obecne władze dokonają naprawdę wielkiego, wielkiego czynu i ta sytuacja instytutu się zmieni.
To jeszcze zapytam o Centrum Kliniczno-Dydaktyczne. To inwestycja z budżetu centralnego?
Tak, to prawda.
Prawie 40 lat budowana, ale no gmach jest zajęty tylko w części.
No dobrze, ale jak można kontynuować inwestycje 40 lat? No, to, co 40 lat temu wybudowano, już teraz będzie podlegało remontowi. No więc powinno się przede wszystkim na miarę potrzeb inwestycje planować. Te inwestycje trzeba by było je szybko kończyć po to, żeby ta amortyzacja, którą oczywiście każdy zarządzający ma okazję sobie wpisywać do swoich rachunków finansowych, żeby ona była w miarę sensowna.
To tak najkrócej. Może uniwersytet liczyć na jakąś pomoc, czy będzie sam musiał sobie z
pewnie
tym poradzić?
Pani by chciała usłyszeć, że ja tu przyjadę. Ja też bym pewnie z serca dla pacjentów naprawdę chciałabym tu przyjechać
nie.
I powiedzieć tak, ja wam tu wyłożę pieniądze po to, żeby nie było kłopotów. Jedno mogę obiecać i to jest odpowiedzialna obietnica, bo nie ma co składać obietnic bez pokrycia. Ja nie zamierzam tu pierwszy i ostatni raz być w Łodzi. Ja chcę tu przyjeżdżać, bo uważam, że to jest piękny kawałek Polski. I jeśli mam być wiarygodna w tym, co składam, to nie mogę dzisiaj pani obiecać nawet złotówki. Ale jestem pewna, że bardzo solidnie pochylę się razem z ministrem Zembalą nad sytuacją tej placówki.
Pani premier, liczy pani na wygraną jednak w tych wyborach?
Gdybym
tak
nie
szczerze,
liczyła na wygraną.
Szykuje się pani na drugą kadencję?
Ja bardzo bym chciała, żeby w Polsce wygrała Platforma Obywatelska. I powiem pani dlaczego. Dlatego, że przez ostatnie 8 lat, kiedy Polska była w kryzysie, kiedy Polska nie była w kryzysie tylko dlatego, że sama swoim zarządzaniem doprowadziła do tego kryzysu. Były to warunki obiektywne i oczywiście warunki, które otaczającego nas świata. To był kryzys europejski, to był kryzys światowy. My mimo tego kryzysu bardzo odpowiedzialną polityką spowodowaliśmy, że na dzisiaj nasze finanse publiczne są bezpieczne. One są stabilne. One są bezpieczne. Potwierdzeniem jest decyzja Komisji Europejskiej, która zdjęła z nas procedurę nadmiernego deficytu. Nasza gospodarka się rozwija. Dzisiaj przyszedł czas na to, aby powiedzieć dziękujemy wam Polacy, że wytrzymaliście te 8 lat, bo to był czas zaciskania pasa. Po to, żeby teraz powiedzieć tak, korzystajcie z tego, że my przez te 8 lat bardzo odpowiedzialną, ale restrykcyjną politykę prowadziliśmy. Dzisiaj wy możecie być beneficjentami tego trudnego okresu.
Dlaczego dlatego Polacy chcę bardziej Polakom, wierzą w tej chwili Prawu i Sprawiedliwości?
Ja jeszcze i przekonuję Polaków do tego, że nie czcze obietnice są istotne. Mnie można rozliczyć z tego, co ja zrobiłam, będąc przez 9 miesięcy premierem. Proszę przypomnieć sobie zapisy ze stenogramów, kiedy mówiłam 1 października z trybuny sejmowej, co ja chcę zrobić przez ten rok, który został mi do wyborów. Jestem 9 miesięcy i ponad 90% z tego zrealizowałam, bo uważam, że polityka sama w sobie oczywiście to jest rozmowa, oczywiście to jest również dyskusja, ale polityka to też rzetelna robota i albo się rzetelnie pracuje na rzecz Polaków, jednocześnie składając deklaracje i wychodząc potem do Polaków mówiąc, złożyłam deklarację, ale dotrzymałam słowa. I tak chcę powiedzieć Polakom teraz, w październiku. Ja dotrzymałam swojego słowa. I tak chcę powiedzieć również Polakom, dotrzymam słowa, jeśli przedłożę wam program na 4 kolejne lata. Będę bardzo, bardzo nisko się kłaniać i prosić ich o ich głos.
Dziękuję bardzo. Premier Ewa Kopacz była gościem Radia Łódź.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia 14 lipca.
Do zobaczenia.